Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie i cieszę się, że mogę Was z Wami przeżywać te rekolekcje, ten święty czas nawracania serca, nawracania ku Bogu, nawracania ku komuś, kto jest mi najbliższy, ku komuś, kto chce dla mnie najważniejszego w moim życiu, zbawienia, życia wiecznego, szczęścia wiecznego, radości. Mam nawracać się zatem ku Chrystusowi, odchodząc od tego, co moje, egoistyczne, światowe, przyziemne, czym obrażam, czy znieważam Boga, obrażam bliźniego, a sobie przynoszę szkodę. I mam nakierować moje serce, moje pragnienia właśnie ku Bogu, żywemu, obecnemu, który był, który jest i który przychodzi. Właśnie dzisiaj będziemy mówić o Eucharystii, bo jest to najpiękniejsze, najważniejsze, najbardziej wzniosłe wydarzenie zbawcze. Będąc na Eucharystii, jesteśmy nie gabiami, ale mamy być świadkami tych wydarzeń, które dokonały się w Wielki Piątek, sobotę, niedzielę. Przenosimy się jakby wehikułem czasu właśnie w te wydarzenia zbawcze dla nas, najważniejsze. Dlatego to, co dzisiaj mówi nam Jezus w Ewangelii, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie, oznacza bycie nieprzygotowanym na przyjście Pana. A mamy być zawsze gotowi. Mamy być zawsze tymi, którzy oczekują, którzy się spodziewają, że nie przyszli od tak sobie, ale przyszli, bo czują się tutaj zaproszonymi. Tuż przed Komunią Świętą kapłan, ukazując nam Chrystusa pod postacią białej chustki, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Czy jesteśmy błogosławionymi szczęśliwcami, że tutaj nas Chrystus zaprosił? Czy przychodzimy tu dla konkretnej osoby, dla konkretnego wydarzenia, dla konkretnego słowa, dla konkretnego błogosławieństwa? Przychodzimy nie od tak sobie, ale przychodzimy, bo jesteśmy tutaj mile widziani. Jesteśmy tu zaproszeni, aby być obdarowanymi, aby odejść potem ze słowami: idźcie w pokoju Chrystusa, odejść z tym błogosławieństwem, jak ktoś odmieniony. Nie przychodzimy tutaj, aby powrócić potem do domu takimi samymi, jak przyszliśmy, ale żebyśmy naprawdę stali się innymi, piękniejszymi, przemienionymi, jak na górze Tabor, jaśniejącymi. Mojżesz, kiedy wychodził z namiotu spotkania z Bogiem, jego twarz jaśniała, promieniowała, jakby spalona słońcem. Nie mogli spojrzeć na niego, bo taki blask od niego był. Czy nie chcielibyśmy takimi właśnie wyjść z tego kościoła, aby zanieść to, co tu sami otrzymaliśmy, i podzielić się z najbliższymi, jakby zamanifestować tą ogromną radość? A do tego trzeba uświadomić sobie, że przychodzę tutaj na spotkanie z osobą. Na pustyni, kiedy Izraelici zgrzeszyli, z miłosierdzia Bóg nakazał Mojżeszowi, aby uczynił par, a na nim węża miedzianego, aby każdy, kto będzie ukoszony przez węża, nie zmarł, ale spojrzawszy na tego węża miedzianego, odzyskiwał zdrowie, pozostawał przy życiu. I kiedy Chrystus nawiązuje do tego, mówi, że tak jak wywyższono węża na pustyni, trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Na pustyni wystarczyło tylko spojrzeć na męża i odzyskiwało się zdrowie. A to słyszymy, że mamy uwierzyć, abyśmy nie pomarli na wieki. A uwierzyć możemy tylko, kiedy poznamy, zobaczymy, zaprzyjaźnimy się, doświadczymy tej bliskości, tego dotknięcia. Jesteśmy osobami cielesno-duchowymi, więc potrzebujemy i tego pokarmu duchowego, i tego, co umacnia nasze ciało, które też napełni nasz rozum. Dlatego trzeba nam wiedzieć, że przychodzimy tu na spotkanie właśnie z Bogiem człowiekiem, Jezusem Chrystusem, który przygotowuje dla nas ucztę. Bo każda Eucharystia to jest przeżywanie męki, śmierci Pana Jezusa, również zmartwychwstania. Jest to uczta paschalna, na którą zaprasza nas Jezus, aby nas nakarmić, obdarować tym, co ma najpiękniejsze. I kiedy oczyszczonym sercem przychodzimy na Eucharystię i mamy możliwość przystąpienia do komunii, jesteśmy największymi szczęśliwcami na ziemi. A może i nie wiem, bo aniołowie tylko przyglądają się, przeżywają inaczej te wydarzenia, a my możemy i cielesnie przyjąć Jezusa. Wszystkie zmysły biorą udział, kiedy przystępujemy do komunii, możemy go zobaczyć, możemy go posmakować, nawet powąchać. Przyjmujemy go do swego serca, stajemy się jak Maryja, która nosiła Jezusa w swoim łonie. I trzeba nam wiedzieć, że Bóg nigdy się nie powtarza. Kiedy udziela nam siebie w komunii świętej, to bierze pod uwagę wszystko, co przeżywamy, doświadczamy, czego się spodziewamy, co zaraz może się dla nas wydarzyć. I dlatego, mówiąc językiem kulinarnym, przygotowuje dla każdego z nas taką sałatkę, taką potrawę, która zawiera właśnie to wszystko, czego potrzebujemy. Jakby witaminy, węglowodany, minerały, to wszystko, co ma nas odnowić, nasycić, ubogaczyć, uczynić tymi radosnymi, zdrowymi, szczęśliwymi. I chociaż ciało może być słabe, czy chore, czy niosące jakiś krzyż, to Jezus mnie odbuduje, umocni, że będę miał siłę, aby ten krzyż dźwigać wraz z Nim. I dlatego, kiedy jakby gubimy tą szansę, z różnych powodów nie pospowiadaliśmy się, nie oczyściliśmy, nie możemy go przyjąć, no to dużo tracimy. Dzisiejsza Komunia Święta, dzisiejsza Eucharystia będzie inna jak wczoraj, będzie inna jak jutro. Dlatego, że Bóg uwzględnia tą moją kondycję psychofizyczną i zawsze przygotowuje coś jedynego, niepowtarzalnego właśnie dla mnie, dla każdego z nas. Tak jak nas na chrzcie nazwał, tak jak nas przyjął za synów, za córki, tak nas odbiera, tak do nas przemawia w swoim słowie, tak nas kocha, tak nas szuka. Jak szukał Bóg Adama po grzechu i tak nas chce zbawić. Jeśli pozwolimy Mu na to, to się dokona. I trzeba powiedzieć, że naprawdę jesteśmy tutaj chciani i zaproszeni. Już na początku kapłan, podchodząc do ołtarza, pochyla się, aby ucałować go. Jest to gest Jezusa, który wita każdego z nas. Właśnie tym najgorszym znakiem miłości, wdzięczności, radości, obdarowania, pocałunek. I trzeba nam wiedzieć, że właśnie w tym geście jesteśmy przywitani przez Jezusa. W tym geście wyraża się poprzez ogromna miłość i radość, że nas tutaj gości, że może spotkać się z nami, może przemówić do nas, może nas nakarmić. Jego wielką oznaką miłości jest miłosierdzie. Wyznajemy tutaj zaraz na początku Eucharystii swoje grzechy, aby się oczyścić, aby zrzucić z siebie, zmyć to wszystko, co nas jakby obciąża, oddala od Niego, oddala od bliźniego, abyśmy w wolności, w swobodzie serca mogli przeżyć te najpiękniejsze wydarzenia i w pełni doświadczyć tego Bożego bogactwa. Dlatego trzeba, żebyśmy tutaj przychodzili jakby z pustymi rękami, z otwartymi sercami, ale takimi, które nie są bezradne, ale są przygotowane, są gotowe przyjąć to, co Bóg chce mi dać. Jeśli ja przyjdę tu z takim skąpym sercem, ciasnym, jak na parstek i szklanka, Bóg pobrzegnie na pewno swoją łaską. Ale czy to mi wystarczy na codzienne wydarzenia mojego życia? Czy wystarczy mi, aby potem z tego udzielić coś bliźniemu? Czy będę miał dla niego cierpliwość, wyrozumiałość? Może trzeba, żebym przyniósł serce tak wielkie jak wanna, wielkie jak jezioro, jak ocean. Bóg w pełni nasyci mnie, obdaruje, abym miał potem z czego korzystać i jeszcze udzielać innym w hojności. Wtedy będzie następować ta wymiana darów. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas coś innego otrzymuje, czego potrzebujemy dla wspólnej wymiany darów i wspólnego dobra, wspólnego ubogacania. Wtedy będziemy odczuwali, że potrzebujemy jeden drugiego. A jeśli będziemy jakby zaspokojeni, to nie będziemy podchodzić jeden do drugiego, bo co on mi może dać, jak ja wszystko mam? Co ja mu ofiaruję, jak on to wszystko ma? Jak powiedział jeden ze świętych, nikt z nas nie jest tak ubogi, żeby nie miał czego ofiarować innym. I nikt z nas nie jest tak bogaty, żeby nie miał jeszcze miejsca, żeby przyjąć coś od innego. Kiedyś, pamiętamy, chodziło się po sąsiedztwie, aby chociaż trochę cukru pożyczyć, albo kawę. To podtrzymywało więzi. A teraz wydaje się, że wszystko mamy, jakby jeden drugiego nie potrzebujemy. I to nas oddziela, zamyka w coraz większe mury, kamery już instalujemy, aby odciąć się, aby kontrolować wszystko, aby nikt niepowołany nie prześlizgnął się w nieodpowiednim momencie. A wtedy przychodziło się, kiedy chciało, kiedy była potrzeba. I to życie takie społeczne, rodzinne, sąsiedzkie było jakby takie bardziej żywe. Właśnie Eucharystia stwarza nam tę możliwość, abyśmy tak odczuwali siebie tutaj, nie obcymi, ale braćmi, siostrami, przyjaciółmi. Właśnie przychodzimy tutaj w imię jednego Ojca. I potem na Eucharystii jest wiele tych gestów, które w Chrystusie łączą nas, otwierają jeden na drugiego. Jednym z nich jest właśnie to wyznanie win naszych, których prosimy. Bracia i siostry, módlcie się za mnie. Ja będę modlił się za was, aby dokonało się to oczyszczenie, to uwolnienie, o którym dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy. Bóg chce nas uwolnić z naszych niewoli, naszych zależności, naszych lęków, naszych zamknięć i postawić nas, jakby posadzić w nowej, żyznej ziemi, mlekiem i miodem płynącym. Dlatego też na Eucharystii jest ten moment znaku pokoju, gdzie możemy spojrzeć sobie w oczy, podać rękę, przeprosić czy podziękować. To są te momenty, w których widzimy siebie tutaj pośród swoich, pośród rodziny, pośród bliskich. I to też przemienia moje serce, że nie jestem tutaj obcy, intruz, sobek, ale że jestem otwarty wobec innych otwarty, że zawsze mogę coś poprosić, zawsze mogę coś zaoferować, a Chrystus to uczyni. I że nie jestem tutaj tylko widzem, gapiem. Eucharystia pokazuje mi takie momenty, w których powinienem wziąć żywy udział. Nie tylko w śpiewie, w dialogu, w modlitwie, która jest na początku słyszeliśmy intencje. To jest też moment, żeby wzbudzić w sobie intencję. Dlaczego tu przyszedłem? Co chcę ofiarować? O co chcę poprosić? Co chcę oddać Panu Bogu? A potem przychodzi taki moment, kiedy symbolicznie przynoszone jest wino i woda, chleb. Czasem, kiedy jest rozbudowana liturgia w procesji, kilkanaście osób przynosi chleb, kwiaty, winogrona, różne dary. Jest to symbolika tego, co chcemy od siebie, od ludzi złożyć Panu Bogu w ofierze. A tak naprawdę to chodzi o to, aby w tym momencie położyć na ołtarzu siebie same, bliskie nam osoby, wszelkie sprawy. Tutaj się dokonuje cud. Kiedy kapłan prosi Pana Boga, aby mocą Ducha Świętego przemienił ten chleb w ciało, a wino i wodę w krew Chrystusa, to jest moment, w jakim też chcę prosić, abyśmy my zostali przemienieni. Dlatego mówi słowa: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Waszą ofiarę. To jest moment, abyście poczuli się tutaj współudziałowcami, współdziedzicami. Kiedy zakonnicy czy zakonnice składają swoje śluby zakonne, na kartce pięknie wypisują jakby cyrograf swoje wyznanie miłości Chrystusowi, podpisując, one są kładzione tu na ołtarzu pod korporałem, aby właśnie nie ta kartka, ale moje serce, ta osoba, która to napisała, była złożona w ofierze Bogu. I tak jak dokonuje się cud przemiany tego chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, tak ma się dokonać cud przemiany mnie samego, jeśli odważę się, zaryzykuję położyć tutaj siebie, oddaję siebie w ręce Pana Boga, aby za pewien czas odzyskać siebie już innego, przemienionego. Czy chcę decydować się na takie szaleństwo? A właśnie do tego zaprasza nas Chrystus, abyśmy tego dokonali. A to, że naprawdę tutaj się pojawia, to, że naprawdę jest on żywy, obecny. Kilka przykładów z cud eucharystycznych. Może słyszeliście, może będą jakieś nowe. Marta Rubel, francuska mistyczka, która będąc młodą dziewczyną, mającą szerokie plany, nagle zostaje dotknięta chorobą, która szybko postępuje. W pewnym momencie już nie może chodzić, leży. Za jakiś czas nie może patrzeć na światło. Leży w ciemnym pokoju. Nie może nic pić, nie może nic jeść. Wydaje się, że po prostu umrze, wyschnie z głodu, z pragnienia. 50 lat żyła tylko niewielką cząstką Komunii Świętej. Każdego dnia przyjmowała Pana Jezusa i okazało się, że to jest tak mocne, tak żywe, tak życiodajne, że 50 lat żyła. Niczego nie jedząc, niczego nie pijąc, ale miała najpiękniejszy pokarm. Przychodzili różni lekarze, badali, jak to możliwe, że każdy piątek osobliwo, Wielki Piątek, traciła kilku kilogramów na wadze, a potem od niedzieli powracała na wadę. Przeżywała wraz z Jezusem na żywo Jego mękę i śmierć. Pociła się, umierała, aby potem zmartwychwstać do nowego życia. Cud eucharystyczny, który naprawdę żywi karmi, jeśli tak będziemy podchodzić do Eucharystii, do Komunii Świętej, niczego nam nie zabrakło. Albo święty Antoni Paderski, który spotkał kiedyś człowieka, mówi, że nie wierzy w realną obecność w Najświętszym Sakramencie Jezusa Boga. I Antoni mówi, a jeśli by twój osioł upadł na kolana i oddał cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, czy byś wierzył? On mówi, to jest niemożliwe. Ale jeśli by tak się stało, to pewnie bym uwierzył. 3 dni osioł nic nie dostawał do jedzenia. 3 dni Antoni modlił się, prosząc o Boże miłosierdzie, o Boży znak. I kiedy minął ten umówiony czas, przygotowano ołtarz, postawiono na Najświętszy Sakrament, a nie opodal siano dla owego osła. Nazbierało się wiele osób, przyprowadzono osła i wszyscy byli przekonani, że wygłodniałe zwierzę pobiegnie, aby się najeść. A ono upadło przed Najświętszym Sakramentem na kolana. Uwierzył nie tylko ten człowiek, ale i wielu innych niedowiarków. Podobny cud miał miejsce kiedyś w Poznaniu. W XIV wieku, kiedy w Poznaniu już rozgościli się Żydzi żyjący po sąsiedzku z katolikami, usłyszeli, że właśnie w tym białym chlebie jest żywy Jezus, że dokonuje się każdego roku taka procesja Bożego Ciała, że wszyscy idą przekonani, że właśnie żywy Jezus idzie z błogosławieństwem pośród ich ulic, pól, mieszkańców, błogosławiąc ich. No nie wierzyli. Chcieli się przekonać naocznie. Uprosili ubogą wdowę, aby za pieniądze wykradła dla nich hostię z tabernakulum, aby mogli się przekonać. Kto to jest? Kto to jest? Przyniosła im. A oni zaczęli grać te 3 hostie i krewy trysnęły. Zdumieni, co to jest, nie wiedzieli, co zrobić. Wrzucili do studni. Ale ona wypływała na powierzchnię wody. No to przerażeni zebrali to i na płonie poznańskim nad Warką zakopali to w ziemię. A tam wypasano bydło. I od tego momentu pasterze zauważyli, że to bydło, przychodząc w jedno określone miejsce, padają na kolana. Zaczęli opowiadać o tym, pogłoska się rozniosła. No, nie wiedzieli, co się dzieje. W końcu zaczęli badać sprawę i rozkopali w tym miejscu ziemię, znaleźli te hosty zakrwawione. One do tej pory są w sztuce monstrancji, która chodzi z Kościoła Bożego Ciała do katedry w Poznaniu na Boże Ciało. A ten Kościół został budowany właśnie na miejscu owego cudu eucharystycznego. A potem karmelici przez Władysława Jagiełło byli zaproszeni, aby opiekować się tym miejscem. Na pewno znajdziecie w wielu książkach, w wielu opowiadaniach, od jakiegoś czasu w Sokółce, tak samo tak cud eucharystyczny się dokonał. Bóg chce nam pokazać i przychodzi naprawdę widoczne, aby nas dotknąć, abyśmy się przekonali, aby to nasze niedowiarstwo, o którym też mówiliście apostołowie, przemieniło nas w ludzi wierzących. Bo naprawdę w tej hostii, w tym momencie, w tym wydarzeniu jest żywy, zmartwychwstały Chrystus, żyjący na wieki. Czy przychodzimy tutaj i wierzymy jeszcze, że spotkamy Go? Tak jak spotykali apostołowie, tak jak spotykali Go po Jego zmartwychwstaniu inni uczniowie. Nie jesteśmy gości od Niego. Możemy to samo doświadczyć, możemy to samo przeżyć. Możemy tak samo przekonać się o Jego nieśmiertelności, o Jego życiu, o Jego bóstwie, o Jego wielkich możliwościach. Tylko czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy chętni, czy jesteśmy skłonni zaryzykować? Każda taka Eucharystia jest dla nas wyzwaniem, jest dla nas szansą. Zapraszam Was do tego. Nie tylko dziś, ale podczas każdej Eucharystii otwierać oczy, oczy serca, oczy duszy, pozwolić, aby Bóg mnie przemienił, nawrócił, pobłogosławił, uczynił swoim apostołem i posyłał mnie. Takie zadanie otrzymałem na Chrzcie Świętym.